Pan z wami.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jak refren powtarzam już chyba od kilku niedziel na początku każdej homilii, nieprawdopodobnie bogata jest Ewangelia. Policzyłem, to co przeczytałem, ten fragment, to jest 11 zdań. 11 zdań, to takich artykułów się nawet nie pisze, może jakieś krótkie felietoniki w gazetach. Popatrzcie, spróbujmy się zatrzymać. Ile to treści. Kiedy Jezus wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Trędowaci żyli w takich wspólnotach poza miastem, poza wsią, z przyczyn i medycznych, no wiadomo, żeby nie zarazić trądem, byli skazani na taką izolację, na taką deportację, na jakieś ustronne miejsca. Nie wolno im było się zbliżać do ludzi zdrowych. Proszę też pamiętać, to jeszcze dzisiaj nam wyjdzie w tej homilii, taka rzecz, może o niej mówiłem niedawno. Wtedy chory był uważany za grzesznika. My często nie rozumiemy smaku uzdrowień Jezusa, że Jezus uzdrawiał. Dla Żyda człowiek chory był grzesznik. My tego w ogóle nie rozumiemy. W naszej kulturze, w naszej cywilizacji, dzięki chrześcijaństwu, jak ktoś zachoruje, to my się nad nim szczególnie pochylamy. Chorych otaczamy szczególną troską. Jak się dowiemy, że ktoś jest chory, podchodzimy do niego ze szczególną delikatnością. A wtedy co? Zachorowałeś, ale żeś nagrzeszył. Była taka grupa religijna Eseńczyków współczesnych Jezusowi. To jak wśród nich ktoś zachorował, to go wyrzucali ze wspólnoty jako grzesznika. Więc oni nie dość, że żyli w cierpieniu fizycznym, to żyli z poczuciem tego, że są grzesznikami. Wszyscy tak na nich patrzyli. Proszę Państwa, to jest dla nas szok, prawda? Nikt z nas idąc ulicą Czerniakowską nie pokaże na szpital wojewódzki i powie: o, tu grzesznicy, to najwięksi z całego województwa. Nie, wręcz przeciwnie, powiem: popatrz, ale ci ludzie ucierpią, jakie to smutne miejsce, prawda? I teraz cały smak uzdrowienia. Dlaczego Jezus uzdrawiał? Bo w mniemaniu ich wyciągał ich z grzechu, w mniemaniu społecznym. I szedł do nich. Dlatego się, jak ten Jezus może iść do chorych? Przecież to grzesznicy. To jest coś strasznego. To był cały smak. Dlatego może dzisiaj tak masowych uzdrowień nie ma, bo dla nas na przykład ten znak mógłby stracić. Pan Jezus w inny sposób manifestuje swoją obecność może w świecie. Więc oni byli zupełnie oddzieleni, ale ja chcę zwrócić uwagę, wyszło 10 trędowatych, żyli we wspólnotach. No wiadomo dlaczego, tu był trędowaty, tam wyrzucili go za wieś, to się gdzieś spotkali, no i zawiązywali te wspólnoty, mieszkali gdzieś w jakichś jaskiniach, w jakichś norach. Ale kochani, ja tu chcę zrobić aluzję do naszej współczesnej rzeczywistości, że trędowaty często znajdzie trędowatego i dziś. Chodzi oczywiście mi nie o taką chorobę fizyczną, tylko chodzi o chorobę ducha. Pokażę to Państwu na przykładzie. Bardzo często zdarza się, że ktoś, jakaś kobieta, dziewczyna miała ojca alkoholika i mówi sobie: za każdego mogę wyjść, ale za alkoholika nigdy nie wyjdę. Mój mąż nie będzie alkoholikiem. Miałam takie piekło w domu, że już jak ja chłopaka poznam, to już mu się dobrze przyjrzę, żeby to nie był jakiś kandydat na alkoholika. I teraz proszę zwrócić uwagę, jaki może nastąpić proces. Ja go troszkę oczywiście uproszczę, życie jest bardziej skomplikowane. Skoro ona jest córką alkoholika, to nie dostała tej pewności siebie. Więc kiedy trafia w takie towarzystwo dojrzałe, osobowościowo rozwinięte, mówią: chodź tańczyć, chodź jeździć na łyżwach, chodź w góry, to ona mówi: nie, 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 ja to wolę tak cicho, sama gdzieś. I spotyka, patrzy taki chłopiec na uczelni, jest taki cichy i tak sobie raz porozmawiali: o, jaki on miły. On widzi, że robi na niej wrażenie, więc atakuje totalnie i zasypuje ją emocjami. Kocham cię już, jej mówi trzeciego dnia, całuje po rękach, głaszcze po włosach. Proszę Państwa, w kościele nieraz widzę takich ludzi, znaczy ja nie wierzę, że to są tacy. Raz na księdza, raz po rączkę, raz na księdza, raz po kolanku pogłaszczę, przytulę się, spojrzę. W pizzerii ostatnio byłem, jeden chłopak, tak, kawałek pizzy i buziak dziewczynie, kawałek pizzy i buziak. Oni się muszą ciągle całować. Ona jest po prostu oszołomiona, jak on ją kocha. Nie tak jak mój ojciec, który matki nigdy nie pocałował i matki nie przytulił. I on jest taki delikatny. Poza tym nie jest taki zbyt mocny, więc ja go będę miała pod kontrolą. Bo faceta trzeba mieć pod kontrolą. Ja widzę, co mój ojciec wyrabiał w życiu. I nie wie, że pakuje się dokładnie w kandydata na alkoholika. Chłopaka niepewnego siebie, chłopaka, który się popisuje, chłopaka, którym chce zalać, zniewolić drugą osobę swoją uczuciowością. Chłopaka, który mówi, taki jestem biedny, wiesz, bez ciebie, to ja taki dziubdziuś jestem bezradny, taki misio twój taki jestem. Ona mówi, Boże, jaki on czuły, a on jest słaby i przy pierwszej słabości po ślubie zacznie go żałkować. I siedzi dziewczyna, mówi, kurczę, tak uważam, żeby nie mieć alkoholika i mam alkoholika. Trędowatego znajdzie. Kobiety, które zostały porzucone przez mężów. Mój mąż cię rzucił? Patrz, mój mnie rzucił. Zaprzyjaźnijmy się. Proszę Państwa, to jest zrozumiałe, że ludzi łączy ich nieszczęście. Tylko, że jak się zbierze taki grono trędowatych, to ta choroba się jeszcze pogłębia. Jezus mówił, jak niewidomy ślepego prowadzi ci ślepy i niewidomego, w dół wpadną. Proszę czuwać nad swoimi przyjaźniami. To nie znaczy, że jeśli moja koleżanka właśnie ma jakieś kłopoty, to ja z nią zerwę, bo ona mnie jeszcze tymi kłopotami zarazi. Nie, to nie sztuka. Ale żebyśmy nie stworzyli takich grup trędowatych, pseudoprzyjaźni, gdzie będziemy się umacniać w swoich tragediach życiowych. To dotyczy to różnego rodzaju grup i wspólnot świeckich, religijnych, bo nieraz, proszę Państwa, jak się ci chorzy zbiorą, przyjdą na taką terapię, to jak się tymi chorobami zaczną o tych swoich chorobach opowiadać, to wyjdą jeszcze bardziej chorzy. Wspólnota jest dobra taka, gdzie jest przewodnik, gdzie jeden jest zdrowy, gdzie ma plan, jak tych ludzi wyciągnąć z tej dziury, jak tych ludzi wyciągnąć. Ja po prostu przestrzegam Państwa, bo widziałem ludzi, którzy mówili, miałem przyjaciółkę, ale jaka to była przyjaciółka? Dziennie bez trzech rozmów żeśmy nie funkcjonowały. A po latach mi się oczy otworzyły, że ta kobieta trzymała mnie w swoich jakichś emocjonalnych szantażach. Powtarzam, jeśli mam mój przyjaciel ma kłopoty, to nie znaczy, że zrywam i szukam tylko takiego, co mi będzie wygodny. Ale uwaga na grupy trendowatych, bo my się znajdziemy intuicyjnie. Pamiętacie, kto oglądał film Pręgi? Niestety te grzechy się często dziedziczy. A tata alkoholik, często ludzie tego nie wiedzą, dla mamy przed ślubem był też czuły. Całował po rączka, kaczuszko do niej tylko mówił. Natomiast nie był facetem mocnym, silnym duchowo, który miał program rozwoju miłości. To jest dramat, proszę Państwa, kiedy chłopak pozna dziewczynę, następnego dnia mówi, że ją kocha, następnego dnia ją całuje, a za trzy dni są już w łóżku. Film od końca żeśmy zaczęli oglądać. Otóż, gdy wchodził Jezus do wsi, wyszło naprzeciwko Niego 10 trędowatych. O tych trędowatych trzeba powiedzieć tą dobrą rzecz, że wyszli Jezusowi naprzeciw. Czyli chcieli być pierwsi. Jezus wchodził do wsi. Mogli powiedzieć, a my to tacy właśnie trędowaci, ostatni. To niech Jezus pozałatwia, pouzdrawia tych wszystkich we wsi, tam porozmawia. A my to tak na końcu, mój Panie Jezu, to jeszcze my na końcu trędowaci. Piękne. Wyszli przed wieś. Właśnie my będziemy pierwsi, proszę Państwa. To jest dla nas taka wskazówka. My mówimy tak, pacierz muszę odmówić. Jeszcze panoramę obejrzę. Jeszcze ten serial sobie. A jeszcze do kumpla miałem zadzwonić i pacierz potem. Tak jeszcze na koń. Nie, właśnie pierwszy. To jest problem spóźniania się nam przez święto. Ja wiem, proszę Państwa, tu na 15 nie jest najgorzej. Przynajmniej nie, może ci się spóźniają, to stanę tam na zewnątrz. Rozkopane krakowskie przedmieście, nie jeden z Państwa przyjechał 15 minut za późno, jak się nie dowiedział o tym. Ale w wielu kościołach, gdzie byłem, to jest przerażające, proszę Państwa. Połowa ludzi się spóźnia na msze święto. Wychodzę do ołtarza, patrzę tak mało ludzi, szepczę do księdza, mało ludzi, dojdą. Na końcu, no nic się nie stanie. Jeden z uczestników naszej mszy świętej mówił, zawsze, proszę księdza, spóźniam się na msze święto, bo staram się trafić w koniec koronki. Bo jakoś do tej formy nabożeństwa, formy pobożności nie mam przekonania. Tak trafić idealnie, tak żeby nie zadłużyć, a żeby być pierwszy. Panie Jezu, wyjdę pierwszy. Kiedyś jedna siostra zakonna mi mówiła, taka starsza, że lubi iść do kaplicy, jak wszystkie siostry śpią, wstają o 5, ale ona mówi, a ja wstaję sobie o 4. A wie, dlaczego siostra tak idzie wcześniej do kaplicy? Jak się zejdą inne zakonnice, zaczną Panu Bogu tam truć za uszami, to ja wolę być pierwsza, to on tylko mnie słucha, wtedy mu jasno wyklaruje, o co mi chodzi, prawda? Urokliwe. Ja mam być pierwszy, ja przyjdę pierwszy do kościoła, się będę pierwszy modlił i oni wyszli przed szereg. Przed szereg. Nie, że ja na końcu, że ja szary. I teraz wzruszająca scena. Notabene my w ogóle w mentalności ludzi, nie mówię, że chrześcijan, jest to, że Panu Bogu się daje resztki. To, co my nieraz mówimy, taka ładna dziewczyna do klasztoru poszła, no. Szkoda jej do klasztoru. Panu Bogu dajmy takie już metr na metr, prawda? Proszę księdza, przyniosłem takie buty dla biednych. Cytat. Bo mi są już do niczego niepotrzebne. A kupić buty dla biednych. Nowiutkie. Pięknie zapakowane. To dla biednych. Nowa koszula dla biednych. Nie, to tak już mi do niczego się nie... Jeszcze trochę pochodziłem przez wakacje, ale już trzeba trzeszczeć, to przyniosłem dla biednych. Panu Bogu takie resztki. I teraz jest wzruszająca scena. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali. No właśnie, im nie wolno było podejść, bo o ich uważano, przede wszystkim bano się, że choroba przejdzie na człowieka zdrowego, a poza tym uważano ich za grzeszników. No naprawdę wzruszająca scena. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, że tu gdzieś teraz na Miodowej stoi tam taka grupka i mówi, wpuśćcie nas do świętej, my też chcemy przyjść. Im nie wolno było. Im nie wolno było podejść do proroka, do kapłana, do zdrowego człowieka. Głośno wołali, przede wszystkim przyznawali się, jesteśmy chorzy, jestem chory, potrzebuję pomocy. Bardzo często ludzie wpadają w skrajność. Nie, że jestem chory, tylko jestem w ogóle dno. Jestem zerem, jestem niczym, albo odwrotnie. Wszyscy dookoła mnie są zerami, a jestem jeden mądry. Proszę Państwa, ani nie jesteśmy zerami, ani nie jesteśmy najmądrzejsi. Wszyscy jesteśmy po prostu chorzy. Każdy z nas ma jakieś swoje rany, mniejsze i większe, i potrzebuje pomocy. I to było takie publiczne ich to przyznanie się, pokazanie się w tym trądzie całemu otoczeniu. Jestem chory i jestem bezradny. Kochani, jakie to jest piękne, kiedy człowiek przychodzi, proszę księdza, jestem bezradny. Niech mi ksiądz pomoże, bo jestem bezradny. Wzruszająca sprawa. I pokazali publicznie, krzyczeli głośno, zaczęli głośno krzyczeć. To jest to publiczne wyznanie wiary. My, proszę Państwa, uwielbiamy takie te sprawy nasze religijne zatwiać po cichu. My byśmy powiedzieli tak, wyszli z zawinkla i powiedzieli, Panie Jezu, chodź tu na chwileczkę, żeby nas nikt nie widział, chodźmy tutaj. A ci, Panie Jezu, chodź tutaj, krzyczeli, ryzykowali, bo jak ich Jezus by nie uzdrowił, to otoczenie powiedziało, któreście gęby darli. Staliście to, krzyczeliście. Proszę Państwa, to jest ryzyko głośno zawołać. Wielu ludzi chce ukryć religijność, a jak mi Bóg nie pomoże, wyjdę na głupka. Więc lepiej tak z tą religijnością. To jest nieprawdopodobne. O zdrowiu mówimy publicznie, o polityce mówimy publicznie, o ekonomii mówimy publicznie. Religia, słuchaj, to jest prywatna sprawa. O tym się nie mówi. W domu mówimy o zdrowiu. Tata miał badane hemoroidy, mamie badali jelita, córka była u ginekologa, pierwszy raz cała rodzina opowiada, jakie to wrażenia miała. Religia, nie wolno o tym mówić. A oni głośno wołali, proszę Państwa, głośno wołali. Jest, powtarzam, tutaj w zasadzie każdy z Was wyznaje publicznie wiarę, przychodząc do kościoła na taką czy inną mszę, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy tutaj bezpieczni. Śpiewamy tak po cichutku, znak krzyża dyskretnie stoję, nikt nie wie, co ja myślę, prawda? Natomiast oni stanęli i głośno wołali, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, ulituj się nade mną. Trzeba odkryć trąd i to upublicznić. Proszę Państwa, czym jest spowiedź na przykład? Jest to publiczne wyznanie grzechów. Publiczność jest niewielka, bo to tylko ksiądz jeden. Ale przypomnę Wam jeszcze jedną rzecz. Zawsze Jezus domagał się, wyciągnij uschłą rękę, pokaż, zdejmij płaszcz. Musisz publicznie pokazać swoją ranę. To jest najtrudniejsza rzecz. Proszę o pomoc. Proszę mi pomóc, mam kłopoty. Nawet jeśli to ma być tylko przed księdzem. Wiesz, dlaczego może Twoje grzechy są niewyleczone, Twoje rany? Boś nigdy nikomu ich nie pokazał. Przy konfesjonale robisz ten taki szybki zestaw. 3 razy to, 4 razy tamto, 5 razy to, więcej nie pamiętam, to wszystkie zrobię Ciebie, czyli proszę o rozgrzeszenie, ulotkę od lekarza albo od farmaceuty. Musisz powiedzieć, mam ranę, proszę o pomoc. Nieraz trzeba będzie iść na terapię, wejść do wspólnoty. Oczywiście, proszę Państwa, może ktoś sobie pomyślał, ekshibicjonizm religijny, są tacy ludzie, którzy uwielbiają opowiadać, najchętniej by w telewizji opowiedzieli o swoich wszystkich grzechach. Nie, ekshibicjonizm nie. Natomiast trzeba wyznać, pokazać. Idźcie, Jezus mówi, i pokażcie się kapłanom. No każdy powiedział logicznie, co mam pokazywać kapłanom? Kapłani pełnili wtedy funkcje nie tylko kultyczne, religijne, ale także właśnie medyczne. Byli jak pracownicy sanepidu, którzy oceniali, czy ktoś już wyzdrowiał i czy może wrócić do wspólnoty. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Jezus ich jeszcze nie uzdrowił, a każe zrobić coś, jakby już byli zdrowi. Wielu niedowiarków powiedziało, Panie Jezu, pierw mnie uzdrów, ja zobaczę, czyś uzdrowi. Czy Ty potrafisz uzdrawiać? Jak już ja sprawdzę, to dopiero pójdę i się pokażę kapłanom. I to jest kwestia znowu zaufania i znowu wiary. Muszę pierw sprawdzić. Tylu ludzi nie sprawdzamy. A Pana Boga chcemy koniecznie sprawdzić. Pan Bóg mówi, jestem beznadziejna, uzdrów mnie, Panie Boże. Pan Bóg mówi, już jesteś zdrowa, idź, wejdź w towarzystwo, zacznij normalnie żyć. Nie, Panie Jezu, ja wiem, że jestem chora. Ja wiem lepiej od Ciebie. To jest kwestia zaufania. Kochani, ciągle się mądrzymy. Czy Wam się to zdarza? No zdarza się. Nieraz bierzemy jakiś artykuł do ręki w jakimś czasopiśmie, jakiś filozoficzny, który człowiek czyta, nic nie rozumie. Nic. Ekonomiczne, historyczne artykuły. Tak mi zaimponował kiedyś, takie czasopismo było, w którym profesorowie naszego seminarium przed laty, każdy ze swojej dziedziny pisał jakiś artykuł. No to księdza filozofa trochę zrozumiałem, księdza patrologa tam jakoś zrozumiałem, ale jak ksiądz od logiki napisał artykuł, że P z P wynika Q, implikuje F, to jeśli F to Q, to P. Przeczytałem cały artykuł, delektując się, że nic z niego nie rozumiem. To jest mądrość. I teraz, proszę Państwa, nie znamy się często na socjologii. Socjologowie się znają. Nie znamy się, czy na komputerze, prawda? Panie nieraz mówi, ja tutaj odróżniam klawiaturę od monitora, to jest moje osiągnięcie informatyczne. A jeśli chodzi o życie, a nie na życiu, to ja się znam, to ja wiem, co jest dobre czy złe. Proszę Państwa, jacy my jesteśmy głupi, jeśli chodzi o życie. Dziewczyna miała z chłopakiem wyjechać w góry. Chłopak zadzwonił, że nie pojadą w góry, bo ma robotę. Ona się wkurzyła. Dlaczego nie jadę w góry, Panie Boże? Straszna, dlaczego mnie tak ranisz? Znowu tak się nastawiłam. Ona nie wie, że jej rodzony brat ma dziewczynę. Znaczy, że dziewczynę ma, tylko że ta dziewczyna zeszła w ciążę. I teraz zastanawiają się, czy tą ciążę usunąć. I Pan Bóg, żeby on podjął decyzję o nieusunięciu tej ciąży, siostrzyczkę mu przytrzymał w domu, bo taka pobożna i religijna. Żeby se pogadali. Jeśli ta siostra wyjedzie, ten brat zostanie sam, to podejmie decyzję, powie do tej swojej dziewczyny, usuń ciążę. Jeśli ta dziewczyna otoczy go jakąś serdecznością, pogadają sobie w niedzielę, film obejrzą, to on się zdobędzie na coś takiego, że powie, nie, przyjmę to dziecko. Ona nie ma o tym pojęcia. Ona wie tylko jedno, że jej chłopak powiedział, nie pojedziemy w góry, zostaniesz w domu. Jakaś pani, dziewczyna może mówić, dlaczego nie mogę znaleźć chłopaka? No tak już chciałem zrobić. Twój ojciec jest w prostej drodze do nieba. Ty jesteś pobożna, możesz ojca uratować. Jeśli znajdziesz chłopaka i wyprowadzisz się z domu, twojego ojca już nic nie uratuje. Wiecie, jakie Pan Bóg gra gry? Nieprawdopodobna historia. A jeszcze można by fantazjować, a czy tylko fantazjować, że to dziecko, któremu grozi aborcja, za 25 lat stanie się lekarzem, który to zacznie dobrze leczyć tam ludzi, a z tych ludzi... Wymyślilibyście scenariusz życia Jana Pawła II? Nieprawdopodobne. Z perspektywy czasu widać, jak ten człowiek miał posług w świecie, choćby przez sprawę zamachu. Przecież jeden z dziennikarzy, takich bardzo delikatnie mówiąc niekochających Kościół, leciał kiedyś z Ojcem Świętym w Asyście jako dziennikarz do jakąś pielgrzymkę i była konferencja prasowa na pokładzie samolotu. I on mówi, my dziennikarze, twardziele, cwaniaki, spec od zaginania ludzi. Jak zobaczyliśmy twarz tego zmęczonego człowieka, nikt z nas nie ośmielił się z niego zadpić, zadać mu pytania podchwytliwego. Z wielkim szacunkiem przekazaliśmy nasze reportaże, nasze relacje o pięknie papieża i pięknie jego misji. Gdyby papież do końca był zdrowym i owialnym dziadkiem, może by tak Ewangelii nie mógł głosić, jak głosił. Po latach było widać, dlaczego to złamiane biodro. Proszę Państwa, brata stracił, matkę stracił, ojca stracił w czasie wojny. Pan Bóg już w 30 latach wiedział, to będzie Jan Paweł II. Ja go już na 78 rok szykuję. Pan Bóg szykuje Twoje dziecko na 2016. A my mówimy, dlaczego tak się dzieje? Nie dostał się na studia. Bo na tych studiach by zginął. bo na tych studiach by zginął. Rzucił cię przystojny, super chłopak, w którym byłaś zakochana. Tragedia. Boga chciałabyś rozstrzelać. Ten chłopak by cię zniszczył. Za 16 lat by cię zniszczył. Nie wiem, ja nie wiem. Tylko proszę Państwa, prędzej zrozumiesz ten artykuł o logice, o którym ci mówiłem. I zrozumiesz to, co się dzieje wokół ciebie. Nie znamy kłopotów duchowych ojca, matki, kolegi. Kolegi ojca twojego w pracy, a ten kolega ma tam jeszcze koleżankę, która to właśnie w tej chwili wiąże się z takim człowiekiem. I teraz od dzisiejszej twojej rozmowy z ojcem wieczorem, co on powie jutro koledze w pracy, co tam się stanie i pójdzie dalej. Proszę Państwa, ja mówię do was kazanie. Mogę sobie wyjść, powiedzieć, a udało mi się, nie udało mi się. Przecież wy to kazanie zaniesiecie w życie. Jeśli ja zawalę kazanie, jeśli ja w piątek, czwartek powiem sobie, a co tam będę się szykował, coś tam tym ludziom powiem, to może tobie nie pomogę dzisiaj. I dzisiaj w wieczornej rozmowie tak kogoś zniszczysz. Nie wiem, gdzie nosicie te moje kazania. A nosicie i dobre strony, i niedobre, i słabość, i jakieś coś, co mi się uda powiedzieć. Roznosicie to na całą Warszawę. A może człowiek, który mnie zwymyślał parę dni temu, załóżmy, nie wiedział, że robi misję, żeby ja się zbuntował i zdenerwował i wam czegoś dobrego nie powiedział. No nie wiem, ja Państwu próbuję pokazać, jakie to są niesamowite powiązania. Niesamowite. A my mówimy już, ja wiem, co dla mnie dobre, a co niedobre. Nie wiemy. Nie wiemy, jak to się wszystko plecie. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Zaufaj. Zaufaj. Boże, jak ja jestem głupi. Proszę Państwa, od czasu do czasu z całą szczerością trzeba to sobie powiedzieć. Pokorni ludzie są piękni. Kiedyś głosiłem rekolekcję w jednej parafii. Wiecie Państwo, ja staram się mówić prosto i zawsze jakieś przykłady podaję. I był taki pan, który troszeczkę miał właśnie w przeszłości różnych incydentów alkoholowo takich. I on nawet się wstydził nieraz iść na kościół, jak to się mówi, na mszę. To stał sobie w zakrystii przy piecu, takim kaflowym piecu. I kiedyś jak mówiłem naukę rekolekcyjną, to mi kolega ksiądz proboszcz opowiadał, że w zakresie, jak skończyłem mówić tą naukę rekolekcyjną, ten pan się rozpromienił i powiedział do proboszcza, proszę księdza, zrozumiałem tą naukę. Nawet ja, taki jełop mówi. Ja nigdy kazań nie rozumiem, o co księżom chodzi. A to nawet ja to zrozumiałem. I tak się szczerze cieszył. Potrafił powiedzieć, ja jełop jestem prosty, grzesznik jestem. Ale to mówił naprawdę w szczerości, nie w takiej jakiejś kokieterii, która się nieraz nam zdarza. W naszych rękach jest życie ludzkie. My się na sądzie ostatecznym, kiedyż będzie sąd ogólny, dowiemy, gdzie szły nasze myśli. Gdzie szły nasze myśli, gdzie szły nasze słowa, gdzie szły nasze uczynki. Zaufaj, zostaniesz uzdrowiony. Jesteś chory, bo się mądrzysz. Bo się mądrzysz. Jeden wrócił, chwaląc Boga, i znowu jest napisane donośnym głosem. Na początku mieliśmy, że oni 10 krzyczeli głośno, a teraz ten wrócił, chwalił Boga donośnym głosem, bo był zdrowy. Po czym się poznaje, że się chwali Boga donośnym głosem? Że jestem zdrowy. Jeśli się wstydzę zaśpiewać, przeżegnać, to coś jestem jeszcze chory. Proszę zwrócić uwagę, jaka oznaka ozdrowienia. Chwalił Boga donośnym głosem. Jeszcze raz to przypomnę Państwu, że my Polacy potrafimy w innych sytuacjach chwalić Boga donośnym głosem. Wczoraj mieliśmy mecz na Legii. Kto? Polska! 13 tysięcy ludzi, nie wstydzą się, jakieś czapki, pomponiki zakładają, Polska wygra mecz. Ci sami ludzie zdejmują czapki, wchodzą do kościoła. Cóż ci Jezu damy. Nieprawdopodobne, chwalił Boga donośnym głosem. Jak my się wstydzimy, wstydzimy Pana Boga często. Odkrył Boga, on naprawdę odkrył Boga, dlatego został uzdrowiony. Tamci odkryli tylko swoje zdrowie. Zostali uzdrowieni, tak mówi Ewangelia. Wzięli ten prezent i pobiegli. A on odkrył ofiarodawcę. Odkrył coś więcej niż swoje zdrowie. Odkrył wielkiego, wielkiego Pana Boga, który jest Panem życia i śmierci, Panem zdrowia. Dopóki nie widzisz Boga, jesteś chory. Nawet jeśli jesteś zdrowy, utalentowany, nawet jeśli się cud w swoim życiu stał. Jak nie odkryłeś, kto ten cud zrobił, to jesteś ślepy. Tak bardzo mi ostatnio utkwiła w pamięci maksyma. Proszę Państwa, ciemność często błyszczy i oślepia, bywa głośna i kolorowa. Nieraz wchodzimy do jakiegoś supermarketu. Boże, jaka dekoracja, jakie żarówki, Boże, jak to wszystko migocze, Boże, 100 telewizorów plazmowych, jak to jest wszystko ustawione. I wiesz, co to jest? Ciemność. A z drugiej strony wejdziesz nieraz do jakiegoś klasztoru, jeśli ktoś z Państwa oglądał film Wielka Cisza, jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. Starzy zakonnicy, skrzypiące drzwi, tak ponure korytarze. Wiesz, co to jest? Jasność. Ciemność często błyszczy. Ludzie się oślepiają błyskotkami. Nie wiadomo, co się stało z tamtymi, ale mieli chore serca, bo zachwycili się tylko darem. Po co Pan Bóg robi cuda? Oczywiście, żeby nam ulżyć, ulitował się nad głodnymi, ale przede wszystkim, żeby siebie objawić. Siebie objawić. Zdarza się, może wam się zdarzyło, że kiedyś daliście komuś prezent i on wziął ten prezent i w ogóle na niego nie patrzy, tylko patrzy na was. Naprawdę? To dla mnie? Odkłada ten prezent? W ogóle ten prezent nie... Przyniosłeś mi prezent? Proszę Państwa, ja miałem jakąś taką sytuację, że chodziłem po kolędzie. Przepraszam, się będę chwalił. Żaden wielki uczynek. I trafiłem do takiej starszej babci. Jak tu się pani żyje? A zimno, proszę księdza, nie palą. Zimno, to lata 80. I ja dostałem od kogoś dwie farelki chyba. Mówię, zaniosę tej kobicie tą farelkę. Stukam do niej za parę dni. Ksiądz do mnie, co poprawka kolędy, nie? Ja mówię, nie, przyniosłem pani farelkę. Ona bierze, to dla mnie, ksiądz, specjalnie ksiądz przyniósł dla mnie. No, mówię, pożyczam pani, może, bo wiem, krępowała się, że to prezent. Pożyczę pani na wiosnę, do wiosny ich sobie pani trzyma, nie ma co, niech się pani grzeje. Ale w ogóle nie patrzy na tą, ja jej tłumaczę, że tutaj się dwa razy, dwa młynki chodzą tutaj, dwa wiatraki. Ona tak, tak, nie patrzy na tą farelkę w ogóle, tylko na mnie, wiem, tu się naciska, tak. Proszę Państwa, wiosna przyszła, przynosi mi farelkę zapakowaną w papier, taki używany po ciastkach, jak to emerytki, zawinięta z wstążeczką, wstążeczka też po ciastkach, wstążka sztukowana, to są urocze te panie, pakują to wszystko. Przy księdza, tak chciałem księdzu podziękować za tą farelkę, naprawdę. Ja mówię, jak się spisywała, dobrze grzała, a ja jej nie włączyłam ani razu, proszę księdza. Strasznie się bałam, że ją zepsuję, ale proszę księdza, jak sobie przypomniałam tą farelkę, to mi się tak ciepło robiło, że ksiądz mi ją przyniósł, że w ogóle okna otwierałam, no. Farelka nie była ważna. W tym cudzie zdrowie nie było ważne. Bóg jest ważny. Gdyby ci Pan dał, o co prosisz, zachwycisz się Bogiem, czy złapiesz pod pachę i zwiejesz? O to chodzi. Wiesz, dlaczego ci Bóg nie daje prezentów? Bo my złapiemy, da ci Pan Bóg tego chłopaka, złapiesz go pod pachę i zwiejesz do Urzędu Stanu Cywilnego. Czy ślub konkordatowy, do kancelarii od razu. A chłopaka trzeba odstawić, powiedzieć, Boże, naprawdę to dla mnie? Taki model? Nieprawdopodobnie. Prezent może stać się ciemnością, może zaślepić ciebie. Pan Bóg robił cuda po to, żeby pokazywać, uzdrawiał po to, żeby pokazywać Królestwo Niebieskie. Przecież kiedy święty Jan Chrzciciel przysłał do Pana Jezusa wysłanników, czy Ty jesteś tym, na którego mamy czekać, czy jeszcze przyjdzie inny? To Jezus mówi, umarli są, są wskrzeszeni. Chorzy uzdrowieni, ślepi widzą. Zobacz, Królestwo Boże już jest pomiędzy wami. Chodziło o Królestwo Boże, a nie cuda. Proszę Państwa, wszystkich, którzy Jezus nakarmił, zgłodnieli. Wszystkich, których Jezus wskrzesił, umarli po raz drugi. Wszyscy, których Jezus uzdrowił, też umarli. Ale Królestwo Boże przyszło w Jego osobie. I cuda były tego znakami. Jezus mówi, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Nie mówi, Wasza wiara Was uzdrowiła. Twoja, tylko Ty jesteś zdrowy. Tamten trąd ustąpił, ale serca mają pogrążone nadal w ciemności. Twoja wiara Cię uzdrowiła. No i nie sposób na koniec nie powiedzieć, kochani, o duchu wdzięczności. Żebyśmy byli wdzięczni. Naprawdę wdzięczni, bo ta cała Ewangelia dzisiejsza mówi przede wszystkim o wdzięczności jako przejawie zdrowia duchowego. Czy potrafimy być wdzięczni? Kochani, jeden z moich najpiękniejszych, najbardziej wzruszających przykładów takich to jest rozmowa z panem Jurkiem z Lublina, chory, na wózku inwalidzkim, ręce tak powyginane, głowa tak przechylona. Bardzo czysty człowiek, piękny człowiek, już nie żyje. Przychodzę kiedyś do niego. Co tam, panie Jurku, słychać? On jak dziecko był tak czysty. Proszę księdza, miałem dzisiaj sen. Ależ tak się krępuje księdza powiedzieć. Panie Jurku, niech pan opowie. Proszę księdza, dzisiaj w nocy śniło mi się, że ja chodzę. Popatrzyłem na te swoje nogi. Dziękowałeś kiedyś Bogu za nogi? Świetny wynalazek. Za ręce. My po prostu tego nie widzimy. My oślepliśmy, że to jest wszystko dar. Święta Anna to dar. Wy jesteście darem. Obiad dzisiejszy był darem. Zapominamy sobie często podziękować. Drodzy panowie, kiedy ostatni raz powiedziałeś do żony, ale żeś obiad zrobiła. Ktoś powie, no co to zrobiła? Zrobiła pomidorówkę. Ty wiesz przy pomidorówce, ile to jest myślenia? Dodać kwasek, czy nie dodać kwasek? Podgrzewać jeszcze, czy już mu zanieść? Czy ryż do zupy, czy ryż oddzielnie? Proszę panów, to jest całe myślenie i za to trzeba podziękować. I odwrotnie. Żona, proszę państwa, jedzie nieraz samochodem, nie wie, jak on w tej chwili przeżywa, że mu coś zgrzyta, jak przerzuca z trójki na czwórkę. On już planuje, że to trzeba jechać do mechanika, a ona sobie tego ogląda. Dziękuję, żeś mnie bezpiecznie dowiózł. Dziękuję ci za tą zupę. Dziękuję ci za uśmiech. Dziękuję księdzu, dziękuję tobie, wam dziękuję, że nas utrzymujecie. Przecież my jemy za wasze pieniądze, buty sobie kupujemy za wasze pieniądze, z waszych ofiar. Dzięki. A tu takie wszystko oczywiste. Właśnie to jest choroba, że to się dla nas wszystko stało oczywiste. I to się wszystko stało oczywiste. Jeśli nas Pan Bóg uzdrowi, to przejawem będzie dziękczynienie. Dzisiaj dziękujemy za papieża. Mógł się nie urodzić, mogło go nie być, aż nie potrafimy sobie wyobrazić historii naszej ojczyzny ostatnich kilkudziesięciu lat bez obecności tej osoby. Msza Święta to jest dziękczynienie. Proszę zwrócić uwagę, wiele nabożeństw, mówię to oczywiście w cudzysłowie, to są nabożeństwa goryczy. A źle, a niedobrze, a źle, a niedobrze. Dziękczynienie za niedzielę, za słońce, za przyszłotygodniowe wolne wybory, też mogłoby ich nie być. Za papieża, za ten dzień, za Chrystusa, przede wszystkim za Jego. To było pełne uzdrowienie. Doznajmy go teraz, uczestnicząc w tej Eucharystii z wiarą, wdzięcznością, głośno krzycząc, proszę państwa, głośno krzycząc i wielbiąc Boga donośnym głosem. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Wyjdźmy teraz Bogu naprzeciw, wyjdźmy jako pierwsi, w gorliwości swoich serc i w głębi wiary, z którą będziemy składać nasze prośby przed tron Stwórcy. Pomódlmy się o rychłą beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za nas, za naszych rodaków i cały świat chrześcijański, także ludzi niewierzących, byśmy pamiętali o Ojcu Świętym nie tylko jako niezwykłym człowieku, ale byśmy pamiętali o Jego pismach, myślach, wierszach, o Jego dziełach i byśmy w tym odkrywali drogę do Boga. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy są chorzy, aby nie obwiniali całego świata za ich nieszczęście, chodzi mi o choroby duchowe, aby nie mówili sobie, jestem zerem, jestem przypadkiem beznadziejnym, aby powiedzieli sobie z miłością, jestem chory, potrzebuję Chrystusa, potrzebuję lekarza i by potrafili wyjść Mu naprzeciw i pokazać swoje rany. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy trwają w jakichś takich wspólnotach, relacjach, przyjaźniach, które może nie o tym nie wiedzą, ale ich dołują, trzymają w grzechu, aby szukali przewodnika światła, aby szukali apostoła miłości i prawdy Bożej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w szóstą rocznicę za Małgorzatę i Michała Lis, o błogosławieństwo dla nich i dla ich dzieci. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by dane im było wejść w światłość wiekuistą. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy codziennie pochylali się nad Ewangelią, nie tylko ją kartkowali, przeglądali, ale głęboko wczytywali się w serce w jej treść. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystko, co miłe, przyjemne, kolorowe, barwne, smaczne. I dziękujemy Ci za to, co gorzkie, za to, co boli, ale jest dla naszego pożytku duchowego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.